Kwietniowy festiwal voucherów w Biedronce nadal trwa. Od poniedziałku do wtorku zrób łączne zakupy za minimum 299 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i odbierz 10 zł rabatu od razu oraz voucher na 20 zł do wykorzystania 2 maja na majówkowe zakupy za minimum 149 zł. Limit: jeden rabat i voucher na konto Moja Biedronka. Szczegóły w sklepie i na biedronka.pl. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam mojego gościa, którym jest profesor Marzena Adamska, lekarka, ginekolożka. Dobry wieczór, pani
profesor. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
W Sejmie teraz gorąca dyskusja, 4 projekty zmian w prawie aborcyjnym. Który z tych projektów by pani poparła? Jakie powinny być prawa aborcyjne w Polsce?
Wie pan co... Jak widać, politycy nawet wewnątrz koalicji mają różne zdania i tak samo różne zdania mają Polacy. Jesteśmy bardzo spolaryzowani i na pewno wielu z nas ma, wielu ma poglądy bardziej konserwatywne, wielu bardziej radykalne, ale łączy nas chyba jedno. Myślę, że każdy rozsądny człowiek chciałby, żeby aborcji było jak najmniej. I teraz kwestia, jak my do tego dojdziemy. Ja oczywiście nie mówię o przerwaniach ciąży ze względu na wady płodu, czy ze względu na wskazania medyczne, zagrożenie zdrowia czy życia matki, bo to są rzeczy, na które nie mamy wpływu i to absolutnie jutro, dziś powinno być natychmiast zmienione i to prawo i te zabiegi powinny być dopuszczalne. Natomiast jeżeli chodzi o przerwania ciąży takie ze wskazań społecznych, z takich, że no... Nie ten czas, nie ten moment, nie ten facet i tak dalej. No, powiem tak, ja rozmawiam często z pacjentkami. Ja jestem lekarzem od ponad 20 lat i one wszystkie mi mówią, że decyzja o przerwaniu ciąży w takich okolicznościach dla nich zawsze była trudna, zawsze była jakimś mniejszym lub większym dramatem i one tego nie chcą. No nikt tego nie chce, ale są sytuacje, gdzie taką decyzję podjąć trzeba. I uważam, że kobiety powinny mieć do tego prawo.
Pani profesor, wiele osób mówi o tym i mi się wydaje, że to jest prawda. Też jak się patrzy na dane, to taka jest rzeczywistość, że te przepisy, które mamy, to jest fikcja. I
oczywiście,
te dane,
że to jest.
Które mamy, 107 aborcji w Polsce w zeszłym roku, oficjalnie 1000 przed tym zaostrzeniem przepisów, 1000 parę przed tym zaostrzeniem przepisów. Ile według pani tak naprawdę...
Wie pan co, ja nie wiem ile, ale powiem tak. W czasach, kiedy obowiązywała ta ustawa przed wyrokiem Trybunału, ustawa kompromisowa z 93 roku, która dopuszczała przerwanie ciąży ze względu na wady płodu, ciężką sytuację matki, gwałt, no wszyscy wiemy, prawda? To był taki kompromis, który polegał na tym, że te ciąże, gdzie były wskazania medyczne czy tego typu, wskazania były przerywane w szpitalach na NFZ i te kobiety miały do tego prawo, przynajmniej teoretycznie. Zawsze istniała ta szara strefa, czy też podziemie, gdzie kierowały się pacjentki, które na wczesnym etapie ciąży, zanim w ogóle jakakolwiek diagnostyka prenatalna była wykonana, czy są wady, czy dziecko jest zdrowe, nikt nie wiedział o tym, bo one po prostu wiedziały, że nie chcą być w ciąży. Nie mogą z jakichś ważnych dla nich powodów. I te kobiety szły do prywatnego gabinetu, gdzieś płaciły pieniądze i tam przerywały ciążę. I to bardzo dobrze w Polsce funkcjonowało.
A wywoływanie miesiączki.
Ja kiedyś oglądałam program.
Tak, takie były masowe ogłoszenia.
Tak, dziennikarka dzwoniła pod taki numer AAA i umawiała się na aborcję. I wie pan, nadal ten gabinet potem działał i wszystko było. Także tego nikt nie ścigał. To było w jakiś sposób u nas nielegalne, ale... usankcjonowane takim zwyczajowo, tak?
Pani profesor, bo jakby ten argument tych osób, które mówią o tym, że właśnie to jest fikcja, to jest argument taki, że te przepisy antyaborcyjne, one uderzają w najbiedniejsze kobiety.
To prawda.
I kobiety, które są w najtrudniejszej sytuacji życiowej.
Powiem panu tak, ta fikcja może by była, ona by trwała do dziś, gdyby nie to, że kobiety, które naprawdę były w najbardziej dramatycznych sytuacjach, te, u których dzieci rozpoznawano wady prenatalnie, te kobiety w ostatnich latach miały tak utrudniony już dostęp do tej tak zwanej legalnej aborcji, że po prostu rozpętało się piekło, bo te kobiety Odbijały się od szpitali, były odsyłane, lekarze się bali, byli zastraszani, były jakieś pikiety pod szpitalami, zresztą do tej pory są.
A dlaczego do tych dramatów...
Nawet w przypadkach legalnych.
Ale dlaczego do tych dramatów dochodziło, skoro z drugiej strony mówimy o tym, że tak łatwy był dostęp do terminacji ciąży, do aborcji, czy za granicą, czy w szarej strefie?
Bo my cały czas mówimy o dwóch rzeczach. Jedna kwestia to są te aborcje we wczesnej ciąży, tak zwane na życzenie, a druga to są przerwania ciąży ze wskazań medycznych, gdzie w 20 tygodniu kobieta ma USG, dowiaduje się, że jest śmiertelna wada serca, wodogłowie i tak dalej, dziecko nie przeżyje i ona idzie do szpitala przerwać ciążę i w szpitalu się dowiaduje, że tam mają lekarze klauzulę sumienia, że tu się ciąży nie przerywa, że ten szpital ma jakieś relikwie i w związku z tym nie wykona zabiegu, a inny szpital ma, biskup poświęcił niedawno oddział i też nie może tego zrobić. I to są te dramaty, o których my słyszeliśmy w mediach, które w ostatnich kilku latach były coraz głośniejsze, aż w pewnym momencie, myślę, że dużo też niezrozumienia tutaj jest w tej materii, no ale doszło do w ogóle zaostrzenia tego prawa tak, że już w tej chwili nawet te biedne kobiety nie mają dostępu do legalnych zabiegów przerwania ciąży. Ale cały czas to są dwie grupy. Ta grupa, gdzie są wady, gdzie są naprawdę dramaty takie związane z tym, że to są ciąże chciane, oczekiwane i okazuje się
wymarzone.
To jest jedna grupa pacjentek i my na częstość takich zabiegów, takich aborcji nie mamy wpływu. To nie jest tak, że my chcemy zmniejszyć ich częstość. Nie. Tutaj to powinno być absolutnie dostępne. I to jest dramat, że nie jest. Nie, no od wyroku Trybunału nie jest.
Ale czy to jest tak, pani profesor, bo chciałem to zrozumieć, bo mówimy o tym, że jak ktoś jest w ciąży, kobieta jest w ciąży i po prostu tego dziecka nie chce, jest czwarty, szósty tydzień, to ona po prostu nie ma najmniejszego problemu, żeby załatwiła sobie terminację tej ciąży, więc mamy jedną fikcję, a z drugiej strony mamy dramat kobiet, które marzą o dziecku, rodzin, które marzą o dziecku, często osób, które wiele lat starają się o to dziecko, więc dla tych kobiet ta ciąża może być ostatnią szansą na wymarzone dziecko, bo mają 37 albo 41 lat i okazuje się, że są wady i to jest pytanie, czy te przepisy doprowadziły do tego, że dostęp do wiedzy, dostęp do informacji dla tych kobiet jest ograniczony i dostęp do takiej procedury jest ograniczony? Na tym polega ten dramat sytuacji, którą mamy teraz?
W tej chwili kobieta, u której płodu stwierdzono wady, nie ma prawa przerwać legalnie ciąży w tym kraju ze względu na te wady. Może to tylko zrobić, jeżeli psychiatra stwierdzi, że to zagraża jej zdrowiu psychicznemu. Na szczęście jest taka możliwość i kobiety z tego korzystają, no ale umówmy się, to tak nie powinno być, bo my tu często musimy naciągać trochę rzeczywistość. To prawda jest taka, że oczywistą sprawą jest, że jest to dramat psychiczny i że to jest zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Nie powinno to w ogóle wymagać konsultacji żadnej psychiatrycznej. Po prostu pacjentka ma takie rozpoznanie, ona powinna móc zdecydować sama, tak? Tego nie ma.
Natomiast... Czy z powodu tych przepisów rodzi się w Polsce mniej dzieci, bo kobiety boją się zachodzić w ciąży? Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym RMF FM. Dziękujemy słuchaczom radia RMF FM. Zostajemy na rmf24.pl. Profesor Marzena Dębska, ginekolożka, jest naszym gościem.
Jak widzimy, w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. To nie dotyczy tylko Polski, bo to jest taki trend ogólnoświatowy, który jest spowodowany wieloma czynnikami. Ale niewątpliwie to, że w naszym kraju nie można w ogóle podjąć żadnej decyzji, jeżeli się zajdzie w ciążę, to już wiadomo, że trzeba ją donosić, bo niezależnie od tego właśnie, czy dziecko jest zdrowe, czy chore i tak dalej, no, czy kobiety nawet będąc w stanie zagrożenia życia obawiały się, że ciąża nie będzie przerwana, bo ktoś będzie ratował płód, a nie matkę. No wiadomo, że to powoduje, że kobiety boją się zachodzić w ciążę i to u nas ten trend naprawdę jest bardzo wyraźnie widoczny.
Czego boją się pani pacjentki? O co się pytają? Czym się martwią?
Wie pan co, no powiem tak. W ostatnich miesiącach to się troszkę mniej boją, bo jednak jesteśmy po 15 października, mamy nowy rząd, mamy obietnicę, że już będą zliberalizowane te przepisy antyaborcyjne i że będzie taka normalność, w sensie, że jeżeli przynajmniej w tych przypadkach, bo boją się tego, że ciąża będzie się rozwijać nieprawidłowo i będą zmuszone urodzić chore dziecko, które umrze wkrótce po urodzeniu albo będzie głęboko uszkodzone. Tego się boją, tak?
Ale... ten lęk był uzasadniony w tym sensie, że lekarze w sytuacjach, w których według pani wiedzy i według ich wiedzy lekarzy i lekarek powinni byli podjąć decyzję o terminacji ciąży, bali się podjąć tą decyzję i to prowadziło do zagrożenia życia i zdrowia kobiet?
Były takie przypadki i słyszeliśmy o tym. Oczywiście to nie w każdym przypadku, który medialnie był nagłośniony, to możemy powiedzieć, że na pewno doszło do jakiegoś tutaj rzeczywiście rażącego zaniedbania czy popełnienia błędu z powodów ideologicznych, ale niewątpliwie to ryzyko było.
Ale to się zmieniło? Po te postawy lekarzy się zmieniły? Lekarze się bali i przestali się bać?
Lekarze się bardzo bali. Lekarze nadal się boją, bo powiem panu tak... Dopóki istnieje takie prawo, jakie jest, to ono obowiązuje tych lekarzy i to lekarze starają się tak pracować, żeby idąc do domu nie musieć się potem denerwować, czy zapuka do nich prokurator i co się będzie działo i kto będzie w danym momencie rządził i ale ich rozliczał.
Pani profesor, ale ten lęk też wynikał z tego i te wszystkie wątpliwości wynikają z tego, że my mówimy o pewnych stanach, ale one są prawdopodobieństwem. To znaczy, jakby na ile jest ten sposób, że te diagnozy, i to jest argument tych, którzy są przeciwnikami aborcji, że wszelkie badania, że wszelkie diagnozy są tylko diagnozą i nie do końca wiadomo, czy na pewno tak będzie źle. To jest argument, który pada ze strony tych osób, które mówią, że trzeba dziecku dać szansę do tego, żeby się rozwinęło, żeby się urodziło.
Wie pan co, ja powiem panu, że ja mam wrażenie, że najwięcej problemu to wynika z tego, że nawet my tutaj tak płynnie przeskakujemy od aborcji w 8 tygodniu, bo nie podoba mi się, zaliczyłam wpadkę, do momentu, że dziecko nie ma głowy i nie chce po prostu narażać siebie i jego na cierpienia, bo dziecko nie ma szans na przeżycie. To jest ciągle tak mieszane, że ja też mam wrażenie, że już nie wiem, o którym aspekcie mówimy. Powiem tak, jeżeli my mamy w tej chwili do dyspozycji i a badania tak USG, i badania rezonansem magnetycznym, i badania genetyczne. Nasze diagnozy, to nie jest tak, że my mówimy, że jest zespół Edwardsa na podstawie amniopunkcji, to jest jakieś podejrzenie, czy zespół Downa. To jest absolutna pewność. My robimy badanie USG, w którym my widzimy dziecko lepiej, niż potem ono jest możliwe do zbadania w badaniu sekcyjnym. My mamy powiększenia, my mamy naprawdę w tej chwili możliwość bardzo dokładnego zbadania, wykonania rezonansu, oceny wodogłowia różnych struktur. Więc tutaj są sytuacje w diagnostyce prenatalnej, że my jesteśmy na etapie podejrzenia po teście PAP-a, jakichś tam badaniach, ale nieinwazyjnych, ale przychodzi moment weryfikacji i wtedy pewność jest stuprocentowa. Jeżeli jest wada, tak, jeżeli jest wada genetyczna czy anatomiczna, my nigdy nie możemy mieć pewności co do kwestii takich, których nie widać, tak? Na przykład taki klasyczny przykład, zespół Downa. My nie będziemy wiedzieć, jak się będzie intelektualnie dziecko rozwijać. My wiemy, że jest zespół Downa, wiemy, że jest wada serca, my wiemy, że są jakieś inne nieprawidłowości, ale czy dziecko będzie tym skrajnym zespołem, gdzie naprawdę wiadomo, że będzie fatalnie niczego się nie nauczy, nic nie będzie z tego dziecka można wykrzesać. Czy to będzie przypadek taki, że to będzie dziecko, które będzie występowało w przedszkolu? No, to są oczywiście rzadkość, ale takie dzieci są gdzieś tam pokazywane. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale to jest akurat, zespół Downa jest tym zespołem, gdzie możliwości jest dużo, ale bardzo wiele wad i pozostałe właściwie, to są wady takie, gdzie my potrafimy, bo to jest, zespół Downa jest najlżejszą z tych patologii, bo jeżeli mamy najczęstsze trisomie, takie jak zespół Edwardsa czy Patu, to są trisomie.
Co one oznaczają?
To są wady, które są po prostu śmiertelne i tutaj jest absolutna pewność, że te dzieci umrą. Może wewnątrzmacicznie, może miesiąc po urodzeniu, ale najczęściej bezpośrednio po urodzeniu. Pojedyncze przypadki życia kilku miesięcy czy roku, ale to są przypadki takie, gdzie dzieci te po prostu umierały. To był proces umierania. To nie jest to, że dziecko ma szansę się rozwinąć i tak dalej, tylko ewentualnie agonia będzie trwała dłużej, bo to są wady z założenia letalne, czyli śmiertelne.
I w sytuacji takich wad obecnie funkcjonujące przepisy nie pozwalały...
Tak, nie pozwalają. Nie pozwalają ze względu na wady.
A to są sytuacje, które są groźne dla życia i zdrowia matki.
Jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, tak.
Pytam się też o to, dlatego że mam takie wrażenie, że bardzo często w tej debacie dookoła aborcji się przyjmuje założenie, że te osoby, które są, te kobiety, które są w ciąży, to jest zazwyczaj ich pierwsza ciąża. Znaczy nie bierzemy pod uwagę tego, że bardzo często na tą decyzję o tym, czy walczyć, czy utrzymywać ciążę, czy nie, wpływa też na to, że w domu są inne dzieci, tak? I jest też takie ryzyko, że matka osiroci swoje dzieci. I to jest chyba też taka rzecz, która gdzieś tam ginie w tej rozmowie.
No to mówimy o sytuacjach takich, gdzie nawet w tak zwanej zdrowej ciąży, gdzie wszystko jest w porządku, nie ma żadnej wady, może dojść do nieoczekiwanych zwrotów akcji, odejścia płynowodniowego, które na wczesnym etapie ciąży, jeżeli ma miejsce, rokuje źle dla dziecka i stanowi zagrożenie dla matki, bo może rozwinąć się zakażenie, sepsa. No to są rzeczy, gdzie obecne prawo, jak widać, powoduje, że lekarze mają wątpliwości, jak się zachować. Ja uważam, że tych wątpliwości nie powinni absolutnie mieć, bo uważam, że przede wszystkim zawsze należy ratować matkę. Może to zabrzmi tak dziwnie, ale to, co powiem, jeżeli matka nie przeżyje, to nie przeżyje też dziecko. To ja nie wiem, po co my mielibyśmy, mielibyśmy tym osiągnąć, tak? Ratowaniem.
Pani profesor, a dlaczego pojawia się ten 12 tydzień? Skąd on jest, jeżeli chodzi o kwestie medyczne?
Pan co tego nie wymyślili lekarze. Ja tego nie wymyśliłam. Nie wiem, skąd się wziął 12 tydzień, ale powiedzmy, to jest pierwsze 3 miesiące ciąży. To jest taki czas, kiedy kobieta już na 100% dowie się, że jest w ciąży. Kiedy już można stwierdzić, czy ta ciąża prawidłowo się rozwija. Myślę, że w wielu przypadkach i dla wielu kobiet to jednak ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji, niezależnie od innych przyczyn. Czy są jakieś inne uzasadnienia tego, to szczerze powiem, że jako lekarz nie wiem, bo jeżeli chodzi o kwestie filozoficzne, zaczynania się życia i tak dalej, to jest kontinuum jakieś i tutaj powiem szczerze, nie chciałabym w ogóle w to wnikać.
Pani profesor, czy jest tak, że my teraz w Polsce mamy, że nawet nie w Polsce, czy jest tak, że przypadków wad płodu, chorób jest więcej? Czy to się wiąże z tym, że później kobiety zachodzą w ciążę? Czy mamy lepszą diagnostykę?
Trochę tego i trochę tego. Kiedy my w 12 tygodniu, bo może o tym nie powiedziałam, około 12 tygodnia robimy takie tak zwane badania prenatalne, czyli oceniamy w USG i za pomocą różnych testów biochemicznych z krwi oceniamy, czy ciąża się dobrze rozwija, czy dziecko jest zdrowe. To jest bardzo wczesny moment. Kiedyś tego nie robiliśmy, nie mieliśmy takich możliwości i ciąża, która się źle rozwijała, często na tym etapie taki zarodek płód obumierał i po prostu kobieta poroniła, nawet nie było to zaliczane na poczet nieprawidłowości jakichś wad wrodzonych. My teraz to widzimy, diagnozujemy. Na pewno jest tak, że wiek macierzyństwa się przesuwa w stronę starszych kobiet, że mamy zanieczyszczone środowisko, zanieczyszczoną żywność. No i wiele bardzo rzeczy wpływa na to, że tych nieprawidłowości jest sporo. Tak samo jak chorujemy na nowotwory, jest tych chorób coraz częściej, więc to jest złożona na pewno kwestia. No a z drugiej strony rozwój medycyny i właśnie diagnostyki prenatalnej pozwala na to, żeby jednak kobiety miały szansę rodzić zdrowe dzieci.
Czyli jest też ten sposób, że my mówimy teraz o przypadkach, których 30-40 lat temu nie zauważaliśmy bardzo często, nie widzieliśmy, co się wydarzyło, nie rozumieliśmy być może, dlaczego w 16 czy 20 miesiącu ciąży ta ciąża się skończyła. A teraz?
Tak, a teraz rozpoznajemy wadę i mamy możliwość w wielu przypadkach takie dzieci leczyć, co jest tak naprawdę głównym naszym zadaniem i jeżeli rozpoznajemy nieprawidłowości, to pierwsza rzecz, na którą my się zastanawiamy, czy jesteśmy w stanie pomóc takiej kobiecie, czy jest jakaś możliwość terapii. Ale nie zawsze jest i musimy to sobie szczerze powiedzieć, że nie zawsze jest i mówimy to matkom i matki w tych sytuacjach absolutnie powinny móc podjąć decyzję, co z tym dalej w tej sytuacji.
Czy te przepisy też sprawiają, że trudniej jest leczyć dzieci właśnie w tym tym okresie, kiedy on są jeszcze w brzuchu mamy? Czy to jest ten sposób, że w ogóle to ograniczyło w Polsce nasze kompetencje do tego, żeby radzić sobie z wadami płodu? Zarodka?
Był taki moment, że zanosiło się na to, że może być karany lekarz, który spowoduje nieumyślnie śmierć płodu jakimiś działaniami, które miałyby służyć ratowaniu tego dziecka.
A co to znaczy?
To znaczy, jeżeli ja robiłabym zabieg wewnątrzmaciczny, na przykład transfuzji dopłodowej z powodu anemii u dziecka, teraz jest parwowiroza B19, tak, rumień zakaźny, taka choroba, która się przenosi wśród dzieci w przedszkolach, jeżeli zarazi się kobieta w ciąży, to jej płód, dziecko wewnątrzmacicznie może rozwinąć anemię.
Czyli pani, próbując ratować ten płód,
jeżeli
mogłaby pani zostać oskarżona...
Taki zabieg by się nie udał, coś by się stało, dziecko by nie przeżyło. Baliśmy się, był taki moment, że lekarz będzie oskarżony o to, że zabił dziecko. Na szczęście do tego nie doszło, ale były takie hasła i takie przymiarki za poprzedniej władzy. No teraz ja absolutnie nie boję się wykonywać zabiegów wewnątrzmacicznych i tak nadal cały czas kobiety chciały swoje dzieci leczyć i kobiety, jak dowiadują się, bo to mówię, to nie są kwestie 8 tygodnia, 10 tygodnia, tylko to są kwestie 20 tygodnia, 25 tygodnia, kiedy już kobieta czeka, ma przygotowane wszystko. One, jak dowiadują się, że jest jakaś wada i jest możliwość leczenia, to chcą te dzieci leczyć, bo co na tym etapie zrobić?
Pani profesor, ja mam takie wrażenie, że z tej rozmowy taki wniosek płynie, że mamy dwa zupełnie różne światy. Znaczy mamy świat ciąż takich właśnie, które jak ktoś chce, to w ogóle to jest poza radarem tak naprawdę.
Tak, poza. I nie przychodzi do lekarza i nie przychodzi na badania i nie wie, czy ciąża dobrze się rozwija, czy źle. Po prostu
wsiada do
ma test ciążowy i wie, że nie chce być w ciąży.
Wsiada do autobusu, jedzie do Czech, tak, i wraca po pół dnia, tak? I mamy świat w większości wypadków kobiet albo rodziców, którzy marzą o dziecku, którzy starali się o to dziecko przez lata i którzy zderzają się z rzeczywistością, która kruszy ich marzenia, a jednocześnie państwo ich zostawia.
Tak, i to powinniśmy uporządkować, bo w debacie publicznej to jest ciągle mieszane i dochodzi do wielu manipulacji takich, że właśnie tu jestem za, jestem przeciw, a ludzie już czasami czy nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, przeciwko czemu są. No bo powiem tak, przychodzą do mnie pacjentki, które decydują się na przerwanie ciąży z powodu wad i one nie są za przerwaniem ciąży, one nie są za aborcją. One po prostu muszą tą aborcję zrobić, bo to nie ma sensu kontynuacja tej ciąży. No powiem brutalnie, z punktu widzenia biologicznego, jaki sens ma kontynuacja ciąży, gdzie dziecko nie ma głowy? Jest to tylko potencjalne zagrożenie dla matki, bo może mieć stan przedrzutawkowy, nadciśnienie, zakrzepicę, zakażenie, wszystko, prawda? Jest narażona na ryzyko związane z porodem, więc nie ma to sensu. I takich kobiet nie wolno zmuszać do tego, żeby one takie ciąże kontynuowały. A z drugiej strony mamy kobiety, które zachodzą w niechcianą ciążę i na etapie takim, gdzie one już mają dwie kreski na tym teście ciążowym, wiedzą, że nie chcą być w tej ciąży. One wszystko zrobią, żeby, jeżeli mają swoje powody, żeby w tej ciąży nie być, ale wcale to nie oznacza, że one są aborterkami i one są za przerywaniem ciąży. One są w trudnej sytuacji, je życie zmusiło, bo nie mają pieniędzy, bo nie mają partnera, bo coś tam, każda ma swój powód, który jest dla niej ważny. I to też są kobiety, których prawo trzeba uszanować. Trzeba się tylko zastanowić, dlaczego doszło do takiej sytuacji, że ta kobieta jest w niechcianej ciąży. Co można zrobić, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, bo ta kobieta też tego nie chce. To nie jest żadna przyjemność. Już nie mówię lekarzu, który taki zabieg ma robić. To jest w pewien sposób porażka systemu, bo albo nie dostała antykoncepcji, nie miała pieniędzy, żeby kupić tabletki, albo ma daleko do lekarza, długie były terminy na NFZ, albo jakaś inna jeszcze jest przyczyna, tak?
Mamy prawo,
albo
które
nie wiedziała
jest obok.
W ogóle. Bała się, że antykoncepcja zabija.
Profesor Marzena Dębska, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo.